Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Ale on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Zaraz po chrzcie Jezusa w Jordanie Duch prowadzi go na pustynię. Tam ma być kuszony przez diabła. Diabeł, diabolos, oznacza tego, kto oskarża fałszywie, doprowadza do rozłamu, który powoduje zerwanie wspólnoty i więzi, więzi przestrzeni dobra między człowiekiem a Bogiem. Dobro, dobro w znaczeniu moralnym, to życie człowieka na ziemi w zgodzie z samym sobą, to znaczy w zgodzie z tym, kim człowiek jest, ze swojej stworzonej natury, a jest podobieństwem Boga w tym, jak myśli, jak działa, jak porusza się w tym świecie. I życie w zgodzie z samym sobą, ze swoją stworzoną naturą, to znaczy w zgodzie z podobieństwem do Boga, swojego Stwórcy, jest moralnym dobrem. Duch prowadzi Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła do wyboru wbrew temu, kim jest. A zło moralne? Zło natomiast to takie życie człowieka na ziemi, które oznacza niezgodę z samym sobą, rozdźwięk, diaballo z greckiego, czyli rozejście się, alienację od samego siebie, od siebie w znaczeniu Bożego stworzenia na Jego podobieństwo. Diabeł to ten, który kusi do bycia nie sobą, do życia w niezgodzie z podobieństwem do Boga, które każdy człowiek nosi w sobie od początku, od momentu swojego zaistnienia. Jezus prowadzony jest przez Ducha Boga na pustynię, aby się okazało, że będzie sobą, Synem Boga. I kuszenie właśnie zaczyna się za każdym razem od takiego słowa: jeśli jesteś Synem Boga. Dobro i zło odnoszą się do wymiaru nie ciała człowieka, nie do jego wymiaru fizycznego czy psychicznego, ale do jego ducha, bo Bóg jest duchem i podobieństwo, które stworzył w człowieku, ma duchowy wymiar, nie fizyczny i nie psychiczny, czyli niecielesny. To podobieństwo czy niepodobieństwo człowieka do Boga, swojego Stwórcy, nie ma charakteru cielesnego, ale duchowy. Stąd też płynie konieczność rozróżniania podczas życia na tej ziemi pomiędzy swoim wymiarem psychicznym a duchowym. Człowiek ma możliwość leczenia swojego ciała, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. I gdy następuje jakiekolwiek zakłócenie w fizyce ciała czy w psychice ciała, powinno się je leczyć, znowu doprowadzać do zdrowia. I Bóg dał tę możliwość, wyposażył człowieka w takie zdolności. I mamy różnych lekarzy od ciała fizycznego i od ciała psychicznego. Ale uleczenie w wymiarze duchowym, to znaczy w wymiarze dobra i zła moralnego, możliwe jest jedynie przez działanie Boga, a nie poprzez działanie człowieka. Stąd też uleczenie człowieka od winy, od grzechu, dokonuje się jedynie przez przebaczenie Boga, a to nie leży w gestii człowieka i nie może się dokonać w żadnej terapii ciała, ani tej dotyczącej ciała fizycznego, ani tej dotyczącej ciała psychicznego. Dlatego też żaden lekarz na tej ziemi, lekarz ciała fizycznego, ani żaden lekarz ciała psychicznego nie są w stanie uwolnić człowieka od ciężaru winy i grzechu, bo potencjał terapii ludzkiej nie sięga transcendencji w człowieku, jego nadprzyrodzoności, to znaczy jego wspólnotowości z Bogiem, Stwórcą. Człowiek ze swoim potencjałem leczenia może operować jedynie przyrodzoności, a nie w nadprzyrodzoności. Dobro i zło dotyczą nadprzyrodzoności, transcendencji w człowieku. Dotyczą jego ducha, a nie ciała. Dobro moralne to wspólnota ludzi z Bogiem Stwórcą i trwanie w tej wspólnocie, w historii na tej ziemi. Zło moralne natomiast to zerwanie tej wspólnoty z Bogiem Stwórcą. Zerwanie przez ludzi w trakcie ich historii na tej ziemi. I w tym świetle możemy zrozumieć znaczenie symbolicznego opowiadania Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni, na początku Jego zbawczej misji. Tak Jezus zaczyna w Ewangelii według świętego Mateusza swoją misję Królestwa Boga, to znaczy misję panowania Boga w człowieku, misję przywracania harmonii ludzi z Bogiem. Według tekstu Ewangelii to sam Duch Boga prowadzi Jezusa na pustynię. Pustynia to w tradycji biblijnego Izraela, między innymi w tradycji wyjścia z Egiptu, a potem doświadczeń duchowych, religijnych w ziemi obiecanej, zarówno miejsce bliskości duchowej wspólnoty człowieka z Bogiem, wspólnoty z Jego transcendentną, nadprzyrodzoną obecnością w historii ziemi, jak również pustynia jest miejscem, gdzie następowało zerwanie przez człowieka tej wspólnoty. Miejsce, gdzie pojawiło się zło, gdzie pojawił się grzech. To opowiadanie o złotym cielcu, o grzechu zerwania przymierza tuż po jego zawarciu pod górą Synaj. To historia opowiadana w księgach historycznych Starego Przymierza przez pokolenia o zrywaniu więzi z Bogiem. Kuszenie do zła przychodzi, jak widać, z tekstu Ewangelii i z innych miejsc objawionych tekstów. Przychodzi do człowieka z zewnątrz. Jest propozycją skierowaną do człowieka z wymiaru transcendencji, nadprzyrodzoności, z duchowego wymiaru. Diabolos, diabeł, kusi potrójnie Jezusa. Odzywa się do Niego trzykrotnie na pustyni. To miejsce i czas, w którym Jezus zostaje sprawdzony co do swojej wiarygodności, tego, kim jest. To całościowy duchowy sprawdzian wiarygodności Jezusa jako Syna Boga, to znaczy jako Mesjasza, namaszczonego przez Boga. Pierwsza pokusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Ten, kto kusi, nawiązuje do tego, kim Jezus jest od początku. Jest Synem Boga, jest Mesjaszem, a treść pokusy tego kusiciela, powiedz, żeby kamienie stały się chlebem. Chodzi tu o to, czy Jezus użyje swojej mocy, którą ma jako Syn Boga, we własnej sprawie. Czy użyje tej mocy we własnej sprawie? Dla ratowania siebie, bo odczuwał głód. Dla ratowania swojego biologicznego życia. Czy też użyje tej mocy tylko w sprawie swojej misji zbawczej, danej mu przez Ojca, misji ratowania ludzi. Będzie używał swojej zbawczej mocy, leczył ludzi w duchu i w ciele całościowo. Czy też będzie używać tej mocy dla samego siebie? I okazuje się, że Jezus użyje tej mocy w misji, a nie po to, żeby ratować siebie, zaspokajać swoje potrzeby i swoje głody. Słowa kusiciela z tej pierwszej pokusy na pustyni rozbrzmiewają po raz drugi w finale życia Jezusa, gdy przybity do krzyża przez wrogów, kuszony jest przez nich, którzy stoją pod jego krzyżem, pod jego szubienicą, pod drzewem, w ich oczach hańby, a w oczach Boga chwały. W 27 rozdziale Ewangelii Mateusza słowa kusiciela z pustyni rozbrzmiewają znowu, tym razem w ustach ludzi. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, mówi Ewangelia o męce, i potrząsali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie starszymi, szydząc, powtarzali: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, uwierzymy w niego. Zaufał Bogu? Niech go teraz wybawi, jeśli go kocha. Przecież powiedział: jestem Synem Bożym. Tak zaczyna się misja Jezusa tu na pustyni i tak kończy. I w obu tych miejscach, na początku swojej drogi misji i na końcu na krzyżu, Jezus udowodnił, że jest Synem Bożym, że Bóg naprawdę go kocha, mimo że wszystko wskazywało na to, tutaj, gdy odczuwał głód, a tam, gdy umierał, że Bóg go nie kocha, bo go nie ratuje. Ale oni nie przyjęli, nie wiedzieli, że to była misja ratowania ludzi. Jezus na krzyżu nie dał się skusić do ratowania samego siebie, ponieważ było wolą Boga, Jego Ojca, aby poszedł drogą cierpienia i śmierci dla dobra ludzi i aby oddał swoje życie za wielu. A to wszystko, według świadectwa Ewangelii, stało się, aby się spełniły pisma proroków. I dlatego Jezus odpowiada tu na pustyni Pismem Świętym, świętym natchnionym tekstem przez Boga z Tory Mojżesza, odrzuca to kuszenie do zaspokojenia swojego biologicznego głodu. Nie użyje swojej mocy, nie zamieni kamieni pustyni na chleb dla siebie, ale odpowiada kusicielowi: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. To cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, Tory Mojżesza, z jego pożegnalnej mowy, zanim Izraelici wejdą do ziemi obiecanej, z pustyni, w drodze z Egiptu do ziemi obiecanej. Tam słyszymy: pamiętaj, mówi Mojżesz, na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować, poznać, co jest w twoim sercu, czy strzeżesz jego nakazu, czy nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Tak mówił Mojżesz i tak mówi Jezus. Wypełnia Jezus swoją misję, począwszy od pustyni. Pokarmem Jezusa jest wola Boga, a nie chleb tego świata. Wola Jego Ojca. Jako Syn Boga Jezus żyje, karmiąc się Słowem Boga. Pierwsza pokusa dotyczy Boga, Jego solidarności w stosunku do Jezusa. Jezus jako Syn Boga powinien według diabła sprawdzić siebie i swoją moc, a Jezus zawierza Ojcu swój los i nie będzie karmić siebie, będzie karmić ludzi. A Bóg, tak jak Izraela na pustyni wówczas z Egiptu, tak i Jezusa w czasie Jego życia na tej ziemi, będzie Go karmić, będzie troszczyć się o Jego życie. Jezus ma się troszczyć o życie ludzi, a Bóg Ojciec będzie troszczyć się o Jego życie. To prorocki los, prorocki sposób życia. Drogą Jezusa jest droga cierpiącego sługi Boga. I to określenie Syn Boga oznacza Mesjasza. W tych scenach Ewangelii chodzi zatem o właściwe rozumienie Mesjasza i jego losu. Że to cierpiący sługa, bo cierpienie będzie jego misją dla dobra ludzi. Druga pokusa. Diabeł, ten, który chce rozszczepić Jezusa, odłączyć Go od Ojca i w ten sposób Go zniszczyć, odzywa się po raz drugi, gdy przenosi Jezusa do miasta świętego i stawia na narożniku świątyni w symbolicznej scenie i mówi mu: jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół. Jest napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Ponieważ Jezus cytował w odpowiedzi na pierwszą pokusę słowa Boga ze świętych pism, tym razem diabeł, mówiąc Jezusowi, aby sprawdził Boga i jego troskę o Jezusa, rzucił się w dół i zobaczymy, czy Bóg cię uratuje. Uzasadnia to cytatem słowa Boga z Księgi Psalmów, z 91 psalmu. Pan jest twoją ucieczką, tam słyszymy. Jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, cios nie spotka twojego namiotu. Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. I dalej jest mowa o tym, że Bóg wybawia swojego wiernego. Jezus odrzuca takie sprawdzanie Boga, swojego Ojca. I cytuję po raz kolejny słowo Boga z Tory. Mówi kusicielowi, diabłu, że napisane jest w mowie Mojżesza: nie będziecie wystawiali na próbę Pana Boga waszego, jak wystawialiście Go na próbę w Massa. Był to moment, kiedy Izraelici chcieli wrócić do Egiptu. W czasie wędrówki na pustyni mieli dosyć głodu i braku wody i uciążliwości pustyni i drogi do ziemi obiecanej. Według diabła Jezus powinien udowodnić swoją mesjańskość w świętym miejscu, w świętym mieście i świątyni, a to udowodnienie polegać ma na wykazaniu, że jest szczególnym, umiłowanym dzieckiem Boga, bo Bóg go uratuje, jeśli naprawdę do Niego Jezus należy. Jezus nie sprawdzi Ojca, bo Mu ufa. Nie potrzebuje takiego sprawdzania. Wie, że gdy nadejdzie moment, zatroszczy się Bóg o Niego, a On ma wypełnić swoją misję do końca. I odrzuca Jezus słowami ze świętych pism kuszenie drugie i kuszenie trzecie. Diabeł tym razem już nie cytuje pisma, ale znowu w symbolicznej scenie bierze Jezusa na wysoką górę, na tak wysoką, aby zobaczył Jezus wszystkie królestwa świata i całe ich bogactwo. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Jezus odpowiada, znowu cytując słowo Boga z Tory Mojżesza, z 6 rozdziału powtórzonego prawa. i z 10 rozdziału. Będziesz się bał Pana Boga swego, będziesz Mu służył, na Jego imię będziesz przysięgał, jest tam napisane. I w innym miejscu, bójcie się Pana Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na imię Jego przysięgajcie. Tak słyszał Izrael od Mojżesza w jego testamencie, gdy miał wejść do ziemi obiecanej, lud Izraela, aby tak żył. Respektował Boga i tylko Jego. Poza tym nikomu innemu nie oddawał czci boskiej. Nikomu i niczemu na tej ziemi. Diabeł proponuje globalną władzę i globalne bogactwo. To wielka pokusa dla człowieka. Oddać duszę diabłu, żeby zdobyć władzę, pieniądze, cały potencjał materialny tego świata. To stała pokusa. Bardzo potężna dzisiaj. Ci, którzy chcą globalnej władzy, tworzą sprzysiężenia, tajne i jawne, w końcu muszą oddać duszę diabłu, bo mają za mało siły własnej. Sięgają po ezoterykę, ale ta ich nie zbawi, bo do diabła nie należy i do szatana ta ziemia. I dlatego Jezus mówi, idź precz, szatanie, to kłamstwo. Ziemia należy do Boga, bo On ją stworzył. I wszystko, co na niej należy do Boga, tak jak mówi o tym Psalm 24, do Boga należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, bo On to na morzach osadził i umocnił ponad rzekami. Trzecia pokusa dotyczy Jezusa i Jego solidarności w stosunku do Boga, w wymiarze własności, panowania, posiadania władzy i dóbr globalnych. Jezus jako Syn Boga miał się sprawdzić według diabła w wymiarze źródła swojej władzy. Jezus będzie miał władzę nad światem, przyciągnie wszystkich do siebie, ale jak? Rozpięty na krzyżu. Gdy wypełni misję Ojca do końca, Bóg da Mu wszystko. Będzie do Niego należeć cała ziemia i wszyscy ludzie. A nie do diabła, który kłamie, do Niego nie należy nic. Może tylko kusić, ale nic nie może dać. I finał kuszenia tej Ewangelii. Diabeł w końcu, jak mówi Ewangelia, opuścił Jezusa. Zostawił Jezusa, a przyszli do Niego aniołowie, czyli dobre istoty nadprzyrodzoności, i służyli Mu. Jezus zwyciężył diabła, pozostając sobą, Synem Boga, w każdej z tych sytuacji kuszenia do zła. Zwyciężył diabła, rzekomego globalnego władcę świata, i potwierdził swoją wspólnotę z Bogiem. Droga Jezusa jest wzorcem. To, co Jezusowi w kuszeniach się przydarzało na pustyni, to przydarza się każdemu człowiekowi w czasie jego życia. Też jest podobnie kuszony. Droga Jezusa i Jego postawa wobec kusiciela nadprzyrodzonego ma stać się drogą Jego uczniów, drogą Jego wspólnoty, drogą Kościoła. Ta wspólnota ma oczekiwać wszystkiego od Boga, a nie od jakiejkolwiek władzy ziemskiej czy nieziemskiej. Nawet za cenę cierpienia i śmierci na tej ziemi uczniowie Jezusa mają Go nie zdradzić. Nie zdradzić Boga, ani nie zdradzić życiowej drogi Jezusa i Boga. Mają się w swoim życiu oddawać mimo wszystko, tylko w ręce Boga, dając świadectwo, że tylko Bóg, który stworzył wszystko, co istnieje, który stworzył ich samych, jest Panem całej ziemi, każdego człowieka i każdego z nich. Tylko Bóg i nikt inny poza Nim. Wtedy będzie się żyć na zawsze i będzie się zwycięzcą. Zwycięzcą, któremu nie odbierze zwycięstwa nawet śmierć.